Znaczy nie mogę się powstrzymać, żeby jednego zdania nie powiedzieć na to, co usłyszeliśmy. To, co powiedział Konstanty Weber, wskazuje, tworzy jakby konieczne odniesienie dla tego, co usłyszeliśmy wczoraj, że pamięci i tożsamości są konstruowane. Tak, ale one nie mogą być konstruowane z niczego. I teraz ja nie wiem, czy ta wizja nakreślona w tej wypowiedzi jest jedyną możliwą, dlatego że praktyka pogranicza tego pisanego wielką literą i w cudzysłowie polega na odwadze wglądu w to doświadczenie, które wydawałoby się jest przeszłe. I owszem, konstruowanie czegoś, co może tak wyglądać, ale konstruowanie nie z tego, co jest polorem i blichtrem, tylko z tych mrocznych, czarnych i krwawych doświadczeń również. Chociaż nie tylko z nich. I jeszcze jedna rzecz. A, pytanie tylko, czy wystarczy odwaga? Czy potrzebna jest również rozwaga? Potrzeba. Potrzebna, tylko z czego ona się powinna składać? Stawiam to tylko to pytanie. I jeszcze tylko jedno pytanie, zanim przekażę głos Leszkowi Kołankiewiczowi. Ta problematyka z całą pewnością jest podstawowa i fundamentalna dla pogranicza i tego, co widać z pogranicza. Ale pytanie, czy pogranicze i pograniczność i tożsamość jest wyłącznie możliwa do budowania z pierwiastków narodowych? Nawet jeżeli one są elementarne i wciskają się w nasze życie, czy tego chcemy, czy nie. Czy nie ma przestrzeni dla innych form tożsamości i dla innych pogranic niż etnicznych? Leszek Kolankiewicz.
Proszę Państwa, chciałbym się wytłumaczyć, to nie jest kokieteria. Po prostu nie przygotowałem wystąpienia, bo nie sądziłem, że będę występował dzisiaj. I stąd moja wypowiedź będzie zaimprowizowana. A więc jak się domyślam, będzie to jakieś nawiązanie do atmosfery koncertu, którego też nie słyszałem niestety i w którego atmosferze nie jestem, ale wyobrażam sobie, że mogę jakoś korespondować z tym. Proszę wobec tego o wytłumaczenie. Jeśli to nie będzie takie składne, jak może powinno być. Właśnie człowiek pogranicza, człowiek pogranicza, to trzeba w jakiś specjalny sposób trzymać. Właściwie przedstawiając się, powiedziałem, że pracuję w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, to znaczy, że jestem kulturoznawcą. I co to właściwie znaczy? To jest bardzo luksusowe położenie, powiedziałbym, umiejscowienie w społeczeństwie, na uniwersytecie, czyli na pewnego rodzaju pograniczu, bo my nie jesteśmy normalnie instytucjonalnie osadzeni. Może w szkołach prywatnych to oni są bardziej, ale na uniwersytecie my tak nie jesteśmy. To jest przedziwny status właśnie badacza, poszukiwacza, czyli człowieka, który nie może ustabilizować się w poglądach, w koncepcjach, ciągle musi to zmieniać, prawda? A więc musi się poruszać po pograniczach, ale kulturoznawca powiedziałbym szczególnie, bo co to jest za dyscyplina właściwie badań? Nie jest ona tak tradycjonalnie zdefiniowana jak wszystkie porządne dyscypliny, nawet humanistyczne. Filozofia, filologia, prawda? Kulturoznawstwo to jest pogranicze dyscyplin naukowych, metod badawczych, typów refleksji, odnoszenia się do wszystkiego, co składa się na całe bogactwo aktywności społecznych, ale też indywidualnych. To jest luksusowe i niewygodne. Czyli właśnie to, wyobrażam sobie, że coś podobnego widać z naszej perspektywy, jak z perspektywy pogranicza przez duże P i w cudzysłowie, jak powiedział przed chwilą Grzegorz Godlewski, zresztą pracujemy w jednym instytucie z Grzegorzem. No to tyle tytułem wytłumaczenia, że właściwie moje zbliżenie z Czyżewskim, z całym pograniczem tutaj było czymś powiedziałbym, naturalnym i jakby ciągnęło nas ku sobie, nawet w tym, że na naszym kulturoznawstwie bardzo rozwinięta jest gałąź animacji kultury, czyli działań praktycznych w kulturze. To już był w ogóle wspólny teren, wspólne terytorium. Jednak nasza wspólna historia, jeśli Państwo pozwolicie, no w końcu jest to jubileusz, to może, no może wspomnienie, a ja mam tytuł do wspomnienia, bo byłem przy narodzinach pogranicza, a nawet przed poczęciem. To znaczy spotkaliśmy się jeszcze w Poznaniu, prawda, Krzysztof tam działał w Domu Kultury. Jak to się nazywał ten Dom Kultury? Dąbrówka, a potem była Czarna Dąbrówka, gdzie się spotykaliśmy na takich letnich, jak to się nazywało, no właśnie wioska spotkania w Czarnej Dąbrówce, albo po prostu Czarna Dąbrówka, jak się mówiło w Polsce wtedy. I tam były rozmaite aktywności, poczynając od właśnie takich no, pogadanek, wykładów, a kończąc na działalności artystycznej, muzycznej, teatralnej i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to było zintegrowane. I to było jakby pierwsza figura tego tutejszego pogranicza. Jeszcze nie na pograniczu narodów i kultur, może nie w tym stopniu, ale już w tę stronę, jakby w pograniczu dyscyplin. I w jakiś sposób to się już ustabilizowało. Już wiedzieliśmy, jak to się praktykuje. Ja przyjeżdżałem tam z rodziną co roku. To w jakiś sposób się ustabilizowało. I wtedy Czyżewski wpadł na taki szatański pomysł, że trzeba doprowadzić do wygnania z raju Czarnej Dąbrówki. I ruszyliśmy taborem w podróż na wschód. To była taka konstytuująca ośrodek pogranicze podróż na wschód. Właściwie udana i nieudana, raczej nieudana jako zdarzenie artystyczne, raczej nieudana jako przedsięwzięcie o charakterze takim animacyjnym. Dla jednych tak, dla innych nie. Dla mnie nie, no bo to było takie wygnanie z raju Czarnej Dąbrówki, a jeszcze nie wiadomo, co ma się z tego wyłonić, prawda? I uwaga, ten tranzyt był niesłychanie istotny. To było przykre doświadczenie, ale konieczne. Czyli chcę powiedzieć, właściwie w jakimś sensie nas wszystkich, humanistów i artystów, łączy to, że jesteśmy wygnańcami, gdziekolwiek jesteśmy. Tak jak gdyby ta stabilność i stabilizacja nie służyła naszej aktywności, że się przeżywa jako, że właściwie się cierpi, kiedy jest się na wygnaniu, kiedy jest się w wędrówce, ale taka to już jest dola. I teraz właśnie wracam, przed chwilą byłem w Krasnogródzie, bo pierwszy raz mogłem obejrzeć to miejsce po rekonstrukcji, a właściwie kreacji, rozbudowie znacznej. I to jest miejsce znalezione, tak jak gdyby zawsze poszukiwane. I wpisując się, napisałem, że właściwie czy można wrócić do miejsca, w którym się nigdy nie było. Ale to jest jak gdyby, to są takie powroty do miejsc, gdzie się nie było. Wracają ci, którzy są wygnańcami, a nie wiedzą, gdzie jest ich ojczyzna. I ojczyzna jest prawdopodobnie zawsze na pograniczu, przesuwa się. Nie jest zdefiniowana jako ojczyzna narodowa. W jakimś sensie jest to ojczyzna duchowa, czyli to jest ojczyzna poety, poetów. Figura Miłosza, tam sobie to uświadomiłem, jest wielkim znaleziskiem. To nie tylko dlatego, że to był naprawdę wielki poeta, twórca, ale jako figura, jako postać egzystencji. On łączy te różne rzeczy w sobie, w tych swoich niekończących się peregrynacjach, wędrówkach, poszukiwaniach, ale przede wszystkim wielkiej wędrówce duchowej i w tym swoim osadzeniu w miejscach, w krajobrazach i braku osadzenia. I w tym, że był w doli wygnańca, on ucieleśnia no, ten początek, to, do czego się zawsze wędruje. Czyli właściwie to jest postać pewna, skojarzona z krajobrazami może, ale tak nietrwałymi, jak wszystko, co widzialne jest nietrwałe. Czy może być nietrwałe. Tam coś zbudowano. No, zbudowano centrum dialogu. Coś bardzo ważnego, ale ważne jest, żeby tam ludzie przyjeżdżali, nie zatrzymywali się, po prostu byli w tranzycie, prawda? Mnie się wydaje, że to jest niesłychanie istotne, żeby to było takie miejsce tranzytu w tych poszukiwaniach, żeby życzę wam, żeby się nigdy nie zamieniło no, w tradycjonalnie pojęte muzeum, prawda? No, pilnowanie martwych eksponatów, czegoś takiego. Życzę wam, żeby pozostało centrum dialogu. Jeżeli nawet będzie to okupione jakimś cierpieniem rozstań, niestabilizacji, to ale pozwoli odnaleźć drobiny światła. Które tutaj spadły na ziemię i które właściwie trzeba podejmować, odnajdować i gromadzić.
Ja się powstrzymam od skomentowania wystąpienia Leszka Kolankiewicza, ponieważ oprócz tego, że pracujemy w jednym instytucie, to jest mój dyrektor. Natomiast mogę powiedzieć to, że nie słysząc tego, co się tutaj działo, tak moim zdaniem się dobrze wpisał w tę atmosferę. To jest przejawem tego, że może warto wiedzieć, że oprócz swoich znanych osiągnięć akademickich, Leszek Kolankiewicz jest prawdziwym mistrzem w grze na przeszkadzajkach, czego dawał niezliczone dowody podczas podróży na wschód między innymi.